Cześć, z tej strony Krzysiek Kołodziński, a to już trzeci odcinek podcastu, w którym rozmawiamy o jasnych i ciemnych stronach rynku muzycznego oraz pokazujemy najróżniejsze oblicza zawodu muzyka. Jeżeli nie wiesz, czy ten zawód jest dla Ciebie, zastanawiasz się, jaką muzyczną drogę wybrać lub po prostu szukasz muzycznych inspiracji, to serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastu. Zawód muzyk. Tak, znowu to zrobiłem. Ale przyzwyczajcie się, bo każdy nowy odcinek będzie się zaczynał od nowej melodii, od nowego intro. Ale przechodząc do rozmowy. Dzisiejszego gościa wielu słuchaczom nie trzeba przedstawiać. Łukasz Cyndzer jest bowiem przedstawicielem zespołu z górnej półki polskiej branży muzycznej. Łukasz opowie nam dziś o początkach swojej kariery, o tym, jak wygląda praca rock'n'rollowca, jak wygląda jego dzień powszedni, do czego służą próby, a do czego nie, co jest w muzyce najważniejsze i jak znaleźć ten złoty środek. Zapraszam do rozmowy. W końcu udaje się nagrać ten podcast we Wrocławiu, bo do tej pory wyjazdowo było. I dzisiejszym gościem jest Łukasz Cyndzer, gitarzysta zespołu AC Drinkers, ksywa Dzwon.
Cześć, witam serdecznie wszystkich.
Łukasz, gdybyś mógł powiedzieć coś w trzech słowach o sobie, tak przedstawić się.
No jak już powiedziałeś, mam na imię Łukasz. Mam 35 lat, dla wielu to może być niespodzianka, bo wyglądam troszeczkę młodziej, także czar nagle pryska. Jestem gitarzystą od lat niemalże 20. Muzykiem bym się być może nie nazwał, prędzej zawodowym grajkiem, pasjonatem. Tyle wystarczy na start.
Już tutaj rozbudziłeś moją ciekawość. Dlaczego byś nie nazwał się muzykiem?
Wiesz co, no, na pewno nie jestem wykształciuchem, nie znam nut. Mam za sobą dosłownie kilka lekcji na instrumencie. I też tak podchodzę do tego bardziej skromnie. Nie chcę jakoś tam obrastać w piórka. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy robię dosyć fajnie, ale muzycy moim zdaniem, no to przez duże M, no to można ich spotkać w operze.
Uważasz, że muzyk musi mieć wykształcenie?
Nie do końca tak uważam. Chodzi mi bardziej o to, że po prostu bardziej traktuję siebie jako pasjonata niż profesjonalistę.
Myślę, że przemawia przez Ciebie duża skromność. No, ale dobra, ale rozumiem Twoje podejście. Po prostu nie chcesz tego nazywać muzykiem.
To jest po prostu jakiś tam mały semantyczny chochlik, tam, którego nie musimy się tam ściśle trzymać.
Wróćmy do tematu, wróćmy do Ciebie. Nie zostałeś gitarzystą jednego z najbardziej popularnych zespołów sceny metalowej w Polsce od razu. Jak wyglądały Twoje początki? Takie zupełne początki.
Zupełne początki. To ostatnio opowiadałem tę historię u Ksantypa. Swoją drogą polecam kanał Filmiki o gitarach. Ksantyp robi świetną robotę. Początki były takie na wskroś związane ze sidami, bo przed zajęciem się muzyką byłem sportowcem. Grałem w koszykówkę, konkretnie w streetball na dosyć znanym na mapie streetball polskiego boisku na osiedlu Jasnym w Dzierżoniowie. No i tam wiadomo, no, koszykówka, no, czarne rytmy i tak dalej. Metalowców tam było niewielu, tak naprawdę było nas trzech. I jakoś tam wymienialiśmy się płytami, nie płytami raczej. Płyty jak się zdarzały, no to były ewidentnie przegrywane, ale głównie kasetami. I jakoś tak niezależnie z pozoru od siebie złapaliśmy każdy z nas za instrument. U mnie to się zaczęło od wigilii klasowej, kiedy któryś z kolegów zagrał riff od Tat Dealera i po prostu stał się dla mnie bogiem i postanowiłem, że chcę robić coś podobnego. Dwaj koledzy, Andrus i Piecyk, których gorąco pozdrawiam, również chwycili za instrumenty. No i tak we trzech zaczęliśmy się pchać do przodu. A historia związana ze sidami troszeczkę, bo Mój bardzo dobry znajomy Marcin Pięta, taki przedstawiciel troszeczkę starszego pokolenia, gdzieś tam na ławce na boisku puścił bodajże Hyper Enigmatic Stuff of Mr. Nothing, pierwszy numer z płyty Infernal Connection. I to też mnie dosyć mocno pchnęło do tego, żeby złapać za instrument. Sprawa była o tyle prosta, że instrument jako taki był w domu. Mój brat kiedyś tam się mierzył z gitarą. Ostatecznie tam obrosła kurzem, ale no zmuchnąłem z niej ten kurz i powoli jakoś tam zacząłem działać. Zaczęło się bardzo skromnie od jakichś chwytów typowo ogniskowych. Byłem u dwóch znajomych, które były harcerkami. Pokazały mi te chwyty. No i coś tam zacząłem, jak zobaczyłem chwyt barre, to uznałem, że to w ogóle jest chyba niemożliwe, ale na szczęście przebrnąłem przez to. To już były czasy, kiedy już gdzieś tam tabulatury w internecie stawiały pierwsze kroki. No to pościągało się jakieś tam rzeczy. Ktoś tam pokazał, jak się stroi gitarę. Powolutku, małymi kruczkami jakoś tam to szło do przodu.
Właśnie mówiłeś, że razem z dwójką znajomych, tak? Was było trójka, chwyciliście za instrumenty. To było niezależne, czy to właśnie w ten sposób tworzyliście zespół?
To było niezależne. Jakoś tak, wiadomo, że zdarzało nam się pogrywać razem, ale to jeszcze było zbyt wcześnie, żeby myśleć o zespole, bo tak naprawdę żaden z nas nie miał sprzętu. Jeśli któryś miał gitarę elektryczną, to po prostu był naprawdę bardzo komfortowej sytuacji względem reszty. Ale to jeszcze było za wcześnie. Zespoły, to wszystko zaczęło się ładnych parę lat później.
No właśnie, ale to rozwijałeś się, tak? Rozwijałeś się na gitarze, ale w końcu poczułeś to, tak? Że chciałbyś zagrać z kimś innym?
Tak. Wiadomo, że początki były ciężkie, ale w momencie, w którym coś tam zaczęło się udawać, no to zrodziła się myśl, żeby porobić to z kimś. O tyle było to trudne, że jeszcze, no mimo tego, że nie jestem może najstarszym członkiem, no na pewno nie jestem najstarszym członkiem Acid Drinkers, byłoby to dosyć trudne, ale no załapałem się jeszcze trochę na taką poprzednią epokę, kiedy ogromnym ograniczeniem był brak sprzętu, szczególnie dla kogoś, kto chodzi do liceum. Także no to myśli o graniu w zespole pojawiły się w momencie, kiedy pojawiła się pierwsza gitara elektryczna. Pierwsza gitara elektryczna, moja własna, niepożyczona, pojawiła się gdzieś po 7-8 latach grania dopiero.
Aha, no to już kawałek czasu. W jaki sposób wtedy udało ci się skleić albo dołączyć do ekipy?
Wiesz co, najpierw miałem taką przygodę bardziej z moimi dobrymi znajomymi z Bielawy, to jest miejscowość koło Dzierżyniowa. Tam był taki projekt punkowy, który się nazywa Projekt Chaos. Gitarzysta tego zespołu wyjechał za chlebem do Anglii. No i chłopaki tam mnie namawiali, ja im mówiłem, że wiecie, tam z punk rockiem to tak nie za bardzo. No ale pogramy i ostatecznie zrobiliśmy tam coś nowego, ale to był taki bardziej wakacyjny projekt, tam pograłem jakieś 2-3 miesiące, miałem już wtedy wzmacniacz Regenta, jakąś tam podróbkę Gibsona, Flying V. I generalnie w tamtych czasach dosyć prężnie, ale już mimo tego na równi i w dół wyglądała scena dzierżyniowska i jednym z takich, wiesz, survivors tej sceny był taki hardkorowy zespół, który się nazywał Face of Reality. No i tam generalnie, jak to w średniej wielkości mieście, wszyscy jakoś tam trzymali się razem, jeśli chodzi o taką scenę, nieważne czy to był metal, czy hardcore i tak dalej. No i tam odszedł gitarzysta. Ja już miałem wtedy swój pierwszy instrument elektryczny, znaczy to był drugi, bo pierwsza była ta V-ka, ale niestety złamałem gry w tej V-ce. No ale potem pojawił się Epiphone G310, pamiętam, Corpus Lipa, zapłaciłem za niego nowego, jakieś 600 zł. No już była gitara, kolega Łukasz Marec, którego również bardzo, bardzo pozdrawiam, gitarzysta Face of Reality, zaprosił mnie gdzieś tam na próby. No i ostatecznie stało się tak, że dołączyłem do tego zespołu i grałem w nim około 7 lat. To już był zespół, który jeździł po całym kraju. Zagrałem z nim, nie pamiętam ile dokładnie, ale na pewno ponad 100 koncertów. Także było tego troszkę. Jak na taką przecierkę na początku, fantastyczna sprawa. Jestem Łukaszowi bardzo wdzięczny, bo nauczył mnie lutować kable, nauczył mnie brzmienia i takiego troszeczkę wariactwa na gitarze, spontaniczności. Także no, bardzo fajny okres, bardzo miło to wspominam.
To wtedy poczułeś, że muzyka to jest to, co chcesz robić?
Wiesz co, no czułem to już dużo wcześniej, ale już wtedy miałem narzędzia. Miałem sprzęt, miałem z kim to robić, no i to już stała się taka pasja, wiesz, ta kula śniegowa jeszcze niewielka, ale zaczęła się kręcić, zaczęło się żonglowanie sprzętem, gdzieś jakieś pomysły sprowadzania gitar z Ameryki i tak dalej. No, wtedy były piękne czasy, no, dolar kosztował niewiele ponad 2 zł, także ściągnąłem 2 swoje instrumenty ze Stanów. Także no to już złapałem wtedy bakcyla zdecydowanie.
No tak, to domyślam się, że całe oszczędności szły na sprzęt gitarowy, klasycznie. A powiedz mi, jeszcze tak na chwilę wracając do tego projektu Chaos, tak? To był projekt z autorską muzyką, czy graliście tam też covery?
Wiesz co, to był projekt z autorską muzyką, tylko muszę to zaznaczyć, że nie graliśmy utworów tego zespołu Projekt Chaos, tylko po prostu po jednej czy po dwóch próbach doszliśmy do wniosku, że bez sensu jest maglować ich materiał i po prostu stworzyliśmy coś pobocznego, co tak naprawdę nie miało nawet żadnej jednoznacznej nazwy. To było bardziej na zasadzie zabicia czasu wakacyjnego w małej miejscowości, ale no świetna przygoda. Dużo, dużo alkoholu, dużo śmiechu, no ale bardzo fajnie, bardzo miło wspominam ten czas.
Właśnie jak powiedziałeś, dużo alkoholu, dużo, dużo śmiechu. Czy życie rock'n'rollowca wygląda tak jak na filmach?
Wiesz co, momentami tak, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby bynajmniej w takim zespole na takiej skali jak Acid, żeby dostarczyć tym odbiorcom to, czego oczekują, a to już jest zespół w pełni profesjonalny, który musi reprezentować pewien poziom. Także chłopaki troszeczkę spuścili z tonu, na pewno priorytetem jest zagranie dobrego koncertu. To, co się dzieje potem, bywa różnie, ale bynajmniej nie demolujemy pokoi hotelowych, także jest troszeczkę skromniej. Aczkolwiek zawsze, zawsze wesoło.
Dobra. Po Face of Reality był Bill. Mhm. To była ostatnia kapela przed Acidami, prawda? Mhm. Jak wspominasz?
Wiesz co, no to był... To było wskoczenie już do własnej wody, bo o tyle o ile Face of Reality było zespołem, który dał mi wiele, to stylistycznie jednak odbiegał od moich preferencji tak w pełni. Były tam pewne aspekty, które mi się podobały. Dużo rzeczy też tam starałem się implikować. Ale Will, no to był taki zespół, ja w ogóle strasznie szanuję całe miasto Mieroszów za taką jakąś tradycję rock'n'rollową. O tyle, o ile Dzierżoniów był bardziej taki spontaniczny i wydaje mi się, że brzmieniowo był taki bardziej wściekły, to w Mieroszowie jest jakaś taka mocna tradycja rock'n'rollowa i to granie jest zawsze takie bardzo mocno osadzone. Face of Reality i Will łączył wokalista Hans, którego również gorąco pozdrawiam. No i taka śmieszna sytuacja, bo jechaliśmy z Face'ami zagrać w Krakowie w klubie Imbir koncert i ja już tam posłuchałem na MySpace jeszcze Willa, no i strasznie mi się to podobało. No i gdzieś tam wyczaiłem, że no, grałem na jedną gitarę i spytałem się Hansa, czy nie potrzebuję drugiego gitarzysty. On mówi, że już tam było dwóch i coś tam, bla bla bla. No ale ja jestem uparty z natury i tam wierciłem mu dziury w brzuchu. No i okazało się, że jakiś miesiąc później przyjechałem już z zespołem Will do tego samego klubu Imbir w Krakowie. Co prawda jeszcze nie grałem z nimi, ale już było wiadomo, że dołączę. No tutaj no, inspiracje takimi zespołami jak Gojira, Mastodon, Death, no to było coś, czego naprawdę oczekiwałem i mocno szukałem takiego grania. Także no, wpadłem w to dosyć głęboko. I odnalazłem się fajnie.
No się odnalazłeś się, wpadłeś głęboko. No i to jest dużo roboty, prawda? Cię czekało z tym, z szykowaniem materiału, z graniem?
Troszkę tak, aczkolwiek, nie wiem, być może bierze się to z tych moich postaw, gdzie starałem się bardzo dużo robić ze słuchu, co później zaprezentowało. Bardzo dużo łapałem to na chacie sam. Uważałem, że próba nie jest miejscem na to, żeby rozszyfrowywać jakieś podstawy. Wiele rzeczy trzeba zrobić w domu, żeby przyjechać możliwie jak najlepiej przygotowanym na próby. Szczególnie, że tych prób nie było zbyt wiele. Raz na dwa tygodnie, czasem raz na miesiąc były próby. Także no, no cała robota odbywała się tak naprawdę w domu. Jakoś udało mi się to dźwignąć.
To super, że o tym mówisz właśnie, że przed próbą jest faza przygotowań, przygotowania. Właśnie. Mm. Jak wygląda twój dzień z gitarą?
Wiesz co, na to nie ma reguły. W momencie, w którym przygotowuję się do trasy, no to sytuacja wygląda tak, że jak nie robię jakichś tam większych rozgrzewek, od razu po prostu siadam do numerów, mam je wrzucone w DAWa i po prostu ze słuchu wyłapuję riffy. Staram się jak najszybciej zrobić transkrypcję wszystkich numerów po kolei, nie ucząc się jeszcze, nie wbijając sobie po prostu tego w ręce, tylko wiedząc co, jak się gra. Jak zrobię tą transkrypcję, no to po prostu wtedy sobie ogrywam te numery no, po kilka razy, jakieś tam newralgiczne momenty przechodzę. W taki dzień powszedni z reguły ćwiczę, ale niezbyt dużo. staram się porobić jakieś takie chromatyczne, najprostsze ćwiczenia po prostu na prawą, na lewą rękę. Zajmuje mi tam to pół godziny. A potem no zależy, jak wiatr zawieje. Albo może mam ochotę nauczyć się czegoś nowego czyjegoś, albo siedzę i tłukę riffy. Ale na pewno lubię ćwiczyć, ale nie jestem maniakiem. Uważam, że ważniejsza jest systematyczność ćwiczeń niż po prostu długość tego i ile to zajmuje tak naprawdę. Z reguły nie ćwiczę dłużej niż naprawdę półtorej godziny, to jest maksymalnie.
Fajnie mówisz, systematyczność to podstawa, tak? No, systematyczność nas wyrabia nawyki, no i nie zrobisz ćwicząc godzinę dziennie, to jest zupełnie co innego niż jak ćwiczysz 7 godzin w niedzielę. Co, nie? No, nie wyrobisz sobie tak łapy. To jeżeli chodzi właśnie o te ćwiczenia i o uczenie się kawałków już ogranych. A jak wygląda proces twórczy?
Proces twórczy? Ostatnio on uległ dosyć radykalnej zmianie, jeśli chodzi o mnie, bo z reguły bywało tak, że mając dwa riffy, zlepiałem je sobie w głowie, starałem się coś dokładać. No i sprawiało to, że ten proces się troszeczkę rozciągał w czasie. Ostatnio odkrywam uroki jednak pisania w MIDI i mając nawet, wiesz, ten jeden, dwa riffy, bardzo łatwe sprawy napisanie sobie jakiejś prostej perkusji pod to na komputerze czy tam na iPadzie. I to powoduje, że bardzo często nie tworzę numerów już tak, że po prostu mam, dajmy na to, 3/4 numeru, na przykład do kulminacji mam poukładane mniej więcej riffy i zastanawiam się, co z tym robić, ale często się zdarza tak, że po prostu mając nawet jeden riff czy dwa, już siadam, już zaczynam pisać i w trakcie tego procesu te pomysły dalej się pojawiają. Wiadomo, że no jak to w każdym procesie twórczym bywają jakieś tam ślepe zaułki i niektóre rzeczy muszą położyć trochę w szufladzie, zanim pojawi się ten riff. Ale tak to wygląda, że mam rozgrzebanych tam różnych numerów, tam 5 czy 6. No i jak w jednym jest zagwózdka, no to sobie odpalam następny. I tak wiesz, moimi kroczkami powoli sobie to dłubię.
Super fajnie. A teraz taka mała odskocznia, bo poza muzyką, poza graniem masz drugą pasję. Tatuaż i grafika, tak? Grafika promująca trasę koncertową ACDów jest twojego autorstwa. I jak łączysz te dwie pasje?
Wiesz co, o tyle to jest komfortowa sytuacja, że zawód tatuażysty wiąże się też z taką sporą dawką niezależności. W większości wypadków jest tak, że tak naprawdę kalendarz mój zależy ode mnie. Wiadomo, że od klienta również, ale nie jest to taka praca typowa od 8 do 16, poniedziałek, piątek, bo mając taką pracę podejrzewam, że nie byłbym w stanie tego ze sobą pogodzić. A tutaj jest to łatwiejsze. Kalendarz zależy ode mnie. Nie ma, bynajmniej teraz, nie ma problemów z tym, żeby załatwić sobie wolne, żeby gdzieś pojechać na próby. Także da się to połączyć. Ja uważam, że to też jest bardzo, bardzo przydatne, bo staram się bynajmniej w życiu podchodzić do pewnych spraw tak, żeby sprowadzać do najmniejszego mianownika i dzielić na dwa. Uważam, że bardziej produktywne dla obydwojga z pasji jest to, że ma się dwie. Bo jak jest jedna, no to no mówmy się, czasem wszystkiego można mieć dość. A jak masz jedną rzecz, to możesz przeskoczyć na drugą. Tak trochę mam. Jak mam dość grania, to wskakuję w rysowanie, tatuowanie i vice versa. Co więcej, tak samo podchodzę do muzyki. Po odejściu z Will miałem taki okres troszeczkę, w którym zajmowałem się tylko acidami. Broń Boże, nie miałem tego dość, ale pod kątem sprawności twórczej i ciągłości postanowiłem, że jednak ciągnę parę numerów starych z szuflady, popiszę nowe i zastanawiam się też nad stworzeniem swojego autorskiego projektu. Również z tego względu, żeby po prostu jedno pchało drugie. Na takiej zasadzie.
Do tego jeszcze autorskiego projektu to chcimy, będę chciał zapytać. Ale teraz jak weszliśmy w temat ACDów, jak to jest, że wasze ścieżki się spotkały?
Generalnie moja droga ACDów, jakoś tam były pewne symptomy tego, co mogłoby się kiedyś tam w przyszłości wydarzyć, bo w zespole Face of Reality grałem na wzmacniaczu Piwej 50, na którym była nagrana płyta Acidophilia, na której grał Perła. Parę lat później, a może i nie, może mniej więcej w tym samym okresie, to gdzieś okolice 2001-2002 poznałem Olasa, jak jeszcze grał w zespole Non. Byłem super fanem zespołu Non i uważam, że bardzo niesprawiedliwie jedynie śliznął się ten zespół o zachodnią karierę. bo uważam, że na swoje czasy, wiesz, czasy Sepultury, Machine Head, no to granie się wpisywało świetnie w tą narrację i reprezentowało poziom, jeśli chodzi o takie granie, naprawdę, naprawdę co najmniej europejski. No i poznałem Olka. Co prawda resztę Seedów nie poznałem, ale jego znałem, spotykaliśmy się bardzo często na różnych tam eventach, koncertach. Potem kolejnym etapem wspólnych koneksji, no to jest Perła. Płytę Age of Overload Villa nagraliśmy w Perlazie. Perła też ostatecznie miało być inaczej, ale rzutem na taśmę uratował nas z rąk pewnego nieodpowiedzialnego pana, nie będę wymieniał kogo, i zmiksował naszą płytę w 5 dni. No i mocno się zaprzyjaźniliśmy z Przemkiem. Mam wrażenie, że bardzo się lubimy. I potem był festiwal Metal Mine w Wałbrzychu. My jako taki lokalny reprezentant nam się załapaliśmy. Tam grał Acid Drinkers, Obscure Sphinx, tam parę innych rzeczy, Septic Flesh. No i pojechaliśmy tam. Ja w ogóle bardzo liczyłem, bardzo chciałem, żeby zagrać ten koncert i żeby tam ktoś z tych Acidów się kręcił, żeby ktoś coś usłyszał, bo od dawna próbowaliśmy się dostać na support Acidów i tak uważam, że to by była fajna kombinacja. Ostatecznie nikogo tam nie było, ale bo Acid tego dnia grał dwa koncerty. Grali gdzieś w Tychach i potem dopiero przyjechali do Wrocławia. No miałem okazję w końcu po nie wiem ilu latach zlepić pionę z każdym. No i co, po tym koncercie gdzieś tam napisałem do Ślimaka w sprawie supportu. No i on się tam odezwał, że bardzo, bardzo spoko, na pewno będziemy w kontakcie, sympatyczne granie i tak dalej, bla, bla, bla. No i potem była taka sytuacja, że zadzwonił do mnie Perła i się mi pyta: cześć Łukasz, ty miałeś kiedyś do czynienia z chórkami? Ja mówię, no nie bardzo, ale zawsze chciałem spróbować. I wiesz, tak, czemu się pytasz? A bo jest tu u mnie taki kolega. I wiesz, ja w tym momencie, wiesz, tak sobie skojarzyłem fakty trochę. Wiadomo, że nie traktowałem tego za jakikolwiek pewnik i to był pomysł z Marsa. Pamiętam, że rozmawiałem z moją dziewczyną na ten temat i w ogóle pomyślała, że jestem jakiś chyba walnięty, że jest Drinkers w ogóle szuka gitarzysty i że akurat zadzwonili do ciebie. Ale okazało się, że jakiś... Akurat wyjeżdżaliśmy na wakacje, wylądowaliśmy w hotelu i dzwoni Ślimak. I sobie myślę, Boże, faktycznie... No i zadzwonił się, mówi, no tam z tym supportem wszystko ok, ale chciałbym porozmawiać z tą, chciałem cię spytać, czy nie chciałbyś może grać w Acid Drinkers? No taka była mniej więcej moja reakcja. I co, no, na początku w ogóle no, uważałem, że to jest kompletnie nie do ugrania, nie do zaśpiewania i że nie ma sensu, chciałem odmówić. Zadzwoniłem do mojego dobrego przyjaciela Michała Sowy, z wokalisty, gitarzysty zespołu Cockroach. I tak naprawdę powiedziałem mu: Michał, słuchaj, jesteś idealnym kandydatem, może ja was spiknę, co? On mówi: wiesz, no kurde, no 10 lat temu super, ale tu wiesz, praca, dzieci, w ogóle no, nie pogodzę tego, nie ma szans. No, ale tam nauczysz się śpiewać, no spróbuj, co nie? No i tak, no i tak jakoś wyszło, spróbowałem i okazało się, że strefa komfortu jest dosyć przereklamowana i nie taki diabeł straszny.
Super. Acid Drinkers, zespół legenda. Jak powstał, to miałeś 3 lata. Mhm. Jak idzie ci dogadywanie się? Długo się docieraliście?
Wiesz co, no, na pewno na początku z mojej strony było takie mocne onieśmielenie, no bo jednak to są zawodnicy wiadomego formatu. Bardzo mocno sprawę ułatwił Ślimak, ponieważ jest niesamowicie serdecznym człowiekiem i bardzo, bardzo sympatycznym. I też to, że będąc w Poznaniu, jestem przez niego goszczony, powodowało, że bardzo, bardzo łatwo skruszyliśmy lody. Z Popcornem było również bardzo fajnie, bo też dużo czasu spędzaliśmy u niego w domu, grając razem i tam sprawdzając się z materiałem. Z Tytusem trochę mniej, ale broń Boże, nie jest jego wina. Po prostu ilość obowiązków, które ze sobą dzieliliśmy, była relatywnie mniejsza. Ale ogólne wrażenie jest bardzo, bardzo pozytywne i jakoś tak mam wrażenie, że na poziomie osobowości też to jakoś zagrało. Zostałem tam bardzo przyjęty, bardzo ciepło przez całą ekipę techniczną, przez cały zespół. Mam wrażenie, że też poczucie humoru, wspólne jakieś tam historie i imprezy też trochę ułatwiają. Być może no, ten Miroszów troszeczkę mnie do tego przygotował, bo uważam, Miroszowskie poczucie humoru też jest dosyć specyficzne i takie, mogłoby się wydawać, hermetyczne. Podobnie jest z tym poznańskim poczuciem humoru, takie mam wrażenie. Także wydaje mi się, że na tej materii jakoś poszło dosyć gładko.
No okej, okay, a to jakbyś mógł przedstawić nam przykład takiego poczucia humoru. Na czym polega poznański, mirszowski?
A wiesz co, teraz to bym musiał wykonać na pewno bardzo długą pauzę, sięgnąć myślami, żadnego konkretnego przykładu bym nie podał, ale no mogę jakoś ogólnikowo określić taki bardzo zdrowy cynizm i taki troszeczkę humor Monty Pythonowski bardziej niż taki, wiesz, in your face i po prostu taki jakiś z memów. Umiejętność, wiesz, dosrania drugiemu, ale w taki sposób wbicia łokcia, bez żadnego obrażania, a ten, co się obraża, no to nie ma dystansu i powinien przyjść na poprawkę.
Super. Jeszcze pozostając w ACID-ach, jak to jest z graniem materiału? No, materiał został już stworzony wcześniej, tak? Mm-hmm. Czy grając składasz hołd tak, jak powstały, czy właśnie przymycasz siebie tam?
W pewnych sytuacjach sprawa jest dosyć ścisła. Jeśli gramy jakieś tam rzeczy na dwa głosy i tak dalej, no to tutaj w pełni zdaje się na popcorna i muszę się dostosować. I z reguły na początku jest decha w dechę. Wszystko, łącznie z rytmiką i tak dalej. Ale podstawa właśnie jakieś solówki na dwa głosy, takie rzeczy. Potem jednak, jak już czuję, że mam pod ręką materiał, no to wciskam tam. Tu się pojawi jakiś flażolet, tu to, tam to. Takie typowo smaczki. Ale nie jest to jakieś odbieganie od formuły radykalne. Aczkolwiek, jak zdarza się coś takiego, to ani razu chyba nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się na mnie jakoś krzywo spojrzał. Bardziej wymieniamy się wzrokiem na koncercie i uśmiechem na twarzy. I mam wrażenie, że chyba im się podoba to, że tam coś tam, kawałek siebie wcisnę w to. Także spoko.
Super, no dobra. To tyle o ACID-ach. A teraz wspomniałeś o solowym projekcie. Właśnie jak rysuje się przyszłość?
Wiesz co, nazwanie go solowym projektem jest trochę na wyrost, aczkolwiek na pewno jest to projekt, w którym chciałbym troszeczkę więcej siebie przemycić. Próbowałem w zespole Will. Wyszło różnie, tam nie chcę tam wdawać się w szczegóły i tego rozpatrywać. I generalnie tam troszeczkę ten mój kolejny projekt wywodzi się z Willa, bo tak naprawdę powstało sporo riffów, powstało kilka kawałków, które miały wejść na trzecią płytę Willa, ale nie przeszły kontroli jakości z drugiej strony. A ja tak naprawdę, patrząc na ten materiał, jeśli chodzi o moje preferencje i to, co mi w duszy gra tak w pełni, bo nie mówię tutaj, że mi jest nie gra w duszy w pełni, ale jednak troszeczkę Tula i Gojiry i Decapów. Nie wypada mi tego za bardzo pchać do acidów, także staram się to wykorzystać po swojemu. No i tak trzymałem te numery w szufladzie i otworzyłem któregoś na tą szufladę. No to jest, jak na mnie, to jest za dobre, żebym ja po prostu tego, żebym z tym nic nie zrobił. Wiadomo, że natłok obowiązków jest spory, także na razie to jest na etapie robienia demówek z tych numerów. Mam już bębniarza Sławka Wołowicza z Zielonej Góry, to jest perkusista takiej kapeli Stillborn, dawnej z lat 90. Pewni ludzie pewnie pamiętają. No, mocno ze Sławkiem się zaprzyjaźniliśmy, byliśmy na paru koncertach razem. No i czuć chemię i na razie jesteśmy we dwóch. Akurat w przyszłym tygodniu Sławek przyjeżdża do mnie, będziemy grali pierwszy raz próbę. Powoli się zastanawiamy, kogo jeszcze do tego dobrać. Totalnie bez ciśnienia, bo też no, nie ma miejsca w moim życiu na ciśnienie, bo zbyt dużo się dzieje, ale na pewno chciałbym coś z tym zrobić. Nie wiem, czy to będzie się wiązało z jakąś tam bardziej zakrojoną działalnością koncertową. Na pewno bardzo chciałbym nagrać płytę. Co będzie dalej, to się okaże.
Super, ja trzymam kciuki.
Dziękuję.
A teraz tak refleksyjnie trochę na temat kariery muzycznej. Łatwiej jest pójść do korporacji, nie odłożyć gitarę, a ty wybrałeś ścieżkę dom. I w jaki sposób nie zejść z niej?
Jest kilka płaszczyzn tego. Pierwsza jest taka, że najprościej w świecie, no to trochę będzie taki truizm, no ale no, trzeba to kochać, trzeba się pasjonować, ale też trzeba to pielęgnować, i to szczególnie w dzisiejszych czasach. Pielęgnacja wygląda tak, że po prostu trzeba chodzić na koncerty. Uważam, że nie muszą to być koncerty, nawet takie, które, no, zespoły takie, które lubisz. Z każdego koncertu potem możesz coś wynieść, tak naprawdę. Nieważne, czy to będzie świetny koncert, czy to będzie średni koncert, czy to będzie punk rock, czy to będzie metal, czy to będzie, nie wiem, czy blues. Szczególnie w dzisiejszych czasach, bo uważam, że instytucja koncertu bardzo, bardzo mocno traci na wartości i obawiam się, że chciałbym się mylić, ale obawiam się, że powoli, stopniowo, ale troszeczkę odchodzi do lamusa. Nie mówię, że za 5 lat nie będzie koncertów, ale uważam, że za 25, kto wie. Także warto chodzić, pasjonować się. A jeśli chodzi tak stricte charakterologicznie, to oczywiście na swoim przykładzie, każdy jest inny, ale bardzo dużo zawdzięczam robieniu na przekór. No generalnie w liceum byłem popychadłem, również jeśli chodzi o muzykę, ale nigdy nie traktowałem tego jako ujmę, tylko bardziej podchodziłem do tego, że no jeszcze zobaczycie, no i parę osób już zobaczyło. Także warto robić na przekór. I taka sprawa, którą może bym sprowadził do jakiegoś przykładu stricte z życia, ale polecam każdemu sobie to przenieść na właściwe dla siebie pole. Wyobraź sobie taką sytuację, kurczę, późny wieczór czy tam noc. Idziesz sobie do domu, nieważne po ilu piwkach. No i stajesz na czerwonym świetle, patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, w ogóle nie ma żywego ducha, co nie? To na cholerę stać. Trzeba iść po prostu do przodu. No i tyle. No. Tak mi się wydaje. No.
Fajny przykład. A jeszcze mam takie pytanie tutaj zapisane. Tak jakbyś w skrócie mógł powiedzieć. Dla kogoś, kto czyta o tobie, słyszy o tobie, w jaki sposób można dojść do celu? Tak jak ty.
W dzisiejszych czasach to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Ten mój proces się zaczął x lat temu. To, co się teraz dzieje, to przyznam się, że bardzo dużo myślę o tym i często nie nadążam. No ale no, kurczę, no, wydaje mi się, że nie ma recepty jakiejś jednoznacznej. Trzeba być upartym, zawziętym. To jest o tyle sytuacja taka dosyć tricky, że nie masz tej gwarancji. Ja miałem szczęście tak naprawdę, ale świadomość tego, że robisz to z jednej strony wierząc, ale z drugiej wiedząc, że nawet jak się nie uda, no to no ta cała przejażdżka będzie tego warta, czegoś mnie nauczy. Jednoznacznej takiej recepty do zamknięcia w jednym zdaniu nie potrafię określić. Na pewno w znacznej mierze jest to szczęście, ale uważam, że w większej mierze samozaparcie niż talent. Także obstawiałbym tak, w taki sposób, żeby jakoś tam się nie zrażać tym, że może coś nie wychodzi, bo na przestrzeni lat, no bo umówmy się, droga muzyka jest, no jest procesem wieloletnim. I tak naprawdę ten talent, znałem wielu utalentowanych muzyków, którzy przestali grać po 5 latach. Także samo zaparcie jest istotniejsze od talentu.
To jest cenna lekcja w dzisiejszych czasach, no w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do gratyfikacji od razu. Fajne, żeby nie zapominać, że potrzeba iść swoją drogą i ciągle walczyć o to. Dobra, a jakaś przestroga? Coś, czego żałujesz w swojej karierze? Coś, co się wydarzyło? Czego byś nie powtórzył?
To jest bardzo trudne pytanie. Staram się nie żałować. No, tutaj będzie dłuższa pauza. Na pewno nie dać się opętać przez to, bo zachować zdrowy dystans, bo miałem pewien okres, kiedy po prostu wizja w ogóle zespołu przejęła nade mną kontrolę i zepsuła bardzo dużo w relacjach. Wiadomo, że jest to wielopłaszczyznowe i nie jestem jedyną odpowiedzialną osobą za to. Chodzi o zespół Wilno, nie okłamuj się. Moja wizja tego była tak skrystalizowana, że po prostu za wszelką cenę starałem się jej obronić. I, no i to bardzo dużo zepsuło, jednak jest to sport zespołowy. Także na pewno tego żałuję. Uważam, że teraz jakbym to może określił, nie można dawać siebie wszystkiego i to mogę zdziwić wielu ludzi, ale nawet sprowadzając sprawę do sytuacji z Esidami, nie dałem z siebie wszystkiego, żeby się dostać do Esidów. Uważam, że danie zgodnie z regułą Pareto 80% jest lepsze, bo zawsze masz w zapasie te 20, które możesz dołożyć, jak będzie za mało. Także dawaj z siebie dużo, ale nie dawaj wszystkiego, bo się wypalisz. Już raz dałem wszystko i żałowałem tego.
Zachować zdrowy dystans, tak żeby stąpać jeszcze po ziemi, prawda? Dobra, to mam do Ciebie takie wieńczące pytanie, jeżeli chodzi o rozmowę, jeszcze będę miał dwa. Gdybyś mógł sobie coś przed lat powiedzieć, albo w dzisiejszej dobie powiedzieć komuś wchodzącemu na rynek, dopiero szukającemu swojej drogi, to co by to było?
Sobie bym powiedział, żebym troszeczkę bardziej dbał o zdrowie, bo to akurat jest temat pozamuzyczny, ale który wpływa trochę na muzykę. Nie mam tam jakichś mega poważnych problemów zdrowotnych, broń Boże. Aczkolwiek problemy z plecami są dosyć ciężkie, mimo mojego relatywnie względem chłopaków młodego wieku. Także trochę, żeby zadbać o siebie, bo kurczę, za parę lat może się okazać, że zagrasz taki weekend koncertowy i potem tydzień czasu dochodzisz do siebie. Wiadomo, że brzmię teraz jak jakiś totalny hipochondryk, ale no już w wieku 17 lat ortopeda mi powiedział, że nie powinienem wykonywać pracy siedzącej i dźwigać, a wykonuję tatuaże i gram w zespole i często się zdarza, że coś tam ciężkiego trzeba przenieść. Także troszeczkę, żeby bardziej zadbać o zdrowie. No to się troszeczkę sprowadza do tego, co mówiłem wcześniej, że po prostu zachować taki zdrowy dystans, bo to może być fantastyczna pasja, fantastyczna przygoda, ale jesteśmy ludźmi i jesteśmy maszynami, które też są narażone na różnego rodzaju defekty i tak dalej. I nie tylko jakieś tam fizyczne, ale też psychiczne. Nie można, kurczę, nie wiem, mając rodzinę, mając zwierzaka, nie można wszystkiego poświęcić temu, no bo są naprawdę rzeczy ważniejsze. Są rzeczy ważniejsze od muzyki, są rzeczy ważniejsze od Acid Drinkers w moim wypadku. Także no, zdrowy dystans.
To dzięki wielkie Ci za rozmowę i jeszcze takie pytanie, gdyby ktoś miał ochotę na więcej Łukasza Cendzera, gdzie możecie znaleźć?
Jak najbardziej na koncertach. Generalnie zamykamy niedługo część trasy Verses of Milk odpowiedzialną za ten rok. Ruszamy od nowego roku. Daty jeszcze nie są podane, ale będzie tego sporo. Jeśli ktoś chce sobie zrobić tatuaż, zapraszam do studia tatuażu Zajawa. To jest w ogóle, tatuowanie jest super sprawą, bo chcąc nie chcąc spędza się ze sobą wiele czasu i bardzo często się zdarza, że ja sam mam bardzo wielu przyjaciół, których poznałem po prostu na takiej zasadzie, że przyszli sobie zrobić do mnie tatuaż, a że szczególnie z muzolami, no jak siedzę tam, no to gęba się nie zamyka. No tyle, koncerty, tatuaże, no dziary i gitary.
Do studia tatuażu i do listy koncertów na pewno zamieszczę linka. No i jeszcze można Cię poobserwować na Instagramie?
Tak. Można na Instagramie, nazywam się Luke Skydrawer. Miało być Luke ten podniemny rysownik, ale drawer to jest też szuflada po angielsku, także wyszło trochę śmieszne. Łukasz podniemna szuflada. Tam są różne rzeczy, tam, trochę tatuaży, trochę rysunków, trochę gitar, trochę riffów. Staram się to ze sobą łączyć, jakoś hermetycznie nie zamykać jedno od drugiego. Także zapraszam gorąco.
Link do Instagrama też będzie podany w opisie. To w sumie na tyle. Dziękuję Ci, Łukaszu, serdecznie za rozmowę i no myślę, że ktoś, kto przesłuchał będzie chciał wejść na rynek muzyczny, to postawi sobie parę znaków zapytania i parę odpowiedzi też uzyskał.
Ja również dziękuję serdecznie, bardzo fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. I co, do zobaczenia, dzięki.
Do zobaczenia na koncertach.
Jak mogliście usłyszeć, Łukasz, mimo tego, że jest gitarzystą topowego polskiego zespołu, jest niesamowicie skromnym człowiekiem. Podążając za radami Łukasza, pamiętajcie, aby być upartym w dążeniu do swojego i że to samo zaparcie i ciężka praca są istotniejsze niż talent, bo talent bez pracy nic nie znaczy. Pamiętajcie też, że granie w jednej kapeli to sport zespołowy i przygotowujcie się do prób, tak żeby inni nie tracili czasu. No i pamiętajcie o zdrowiu i o zdrowym dystansie do tego, co robicie, tak żeby nie pakować całego siebie, aby się nie zatracić w tym, co robicie, żeby mieć odskocznię. No i chodźcie na koncerty, poszerzajcie swoje horyzonty i wspierajcie polskich artystów. W notatkach pod podcastem na gabinet.art/zawodmuzyk3 znajdziecie linki do najbliższych koncertów, na których będzie grał Łukasz, link do jego Instagrama i do studia tatuażu, w którym obecnie tatuuję. Ja nazywam się Krzysiek Kłodziński, a to był podcast. Zawód Muzyk.